Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosochowicz. Mamy dziś niedzielę, 21 grudnia, pierwszy dzień kalendarzowej zimy. Za szybką studia program realizują Andrea Kunowa i Antonin. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników pióra Piotra Błońskiego i magazyn z cyklu Polska we Francji Anny Bernhardt. Potem Agnieszka Kumor zaprosi naszych słuchaczy do Francji w cyklu audycji zatytułowanych W bok od autostrady, a Katarzyna Zawiecka przedstawi magazyn piosenki francuskiej. Następnie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. W Atenach w nocy z soboty na niedzielę trwały dalsze manifestacje młodych Greków. Amerykanie zapowiedzieli wysłanie do Afganistanu kolejnych 30 tysięcy żołnierzy. Luksusowe hotele w Bombaju, Taj Mahal i Oberoi Trident ponownie otwarły swe podwoje po zamachach terrorystycznych. Papież Benedykt XVI złożył życzenia świąteczne Polakom po polsku. Niepewny los czeka Hotel Lambert w Paryżu. Tu Paryż RFI, a teraz pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Krzysztofem Rutkowskim. Ulice Aten ponownie stanęły w ogniu, gdy w mieście przez 15 dzień z rzędu młodzież starła się z policją w wielu punktach stolicy Grecji. Największe starcie miały miejsce w pobliżu ateńskiej Politechniki, gdzie zginął 2 tygodnie temu zabity policyjną kulą 15-latek Aleksandros Grigolopoulos. Jak co dzień od kilkunastu dni manifestanci rzucali w kierunku ustawionych w szyk bojowy policjantów kamienie i koktajle Mołotowa. Policja odpowiedziała wystrzeleniem w kierunku demonstrantów gazów łzawiących i gazu pieprzowego. W całej Grecji zamkniętych jest kilkanaście liceów i szkół wyższych okupowanych przez uczniów i studentów. W położonych na północy kraju Salonikach manifestanci dostali się nawet do wnętrza miejscowego budynku radia i telewizji, a także zajęli jedną z sal kinowych. Szef Sztabu Głównego Wojsk Amerykańskich, admirał Michael Mullen, poinformował, że w przyszłym roku Amerykanie wyślą do Afganistanu dodatkowych 30 tysięcy Marines. Będą oni mieli za zadanie uporać się z nabierającym na sile oporem afgańskich talibów. 3 tysiące amerykańskich żołnierzy ma przybyć do Afganistanu już w przyszłym miesiącu, a drugie tyle wiosną. Kabul zaaprobował to wzmocnienie szeregów US Army, podkreślając jednak, że chciałby, aby udali się oni na południowo-wschodnią granicę kraju z Pakistanem, gdzie talibowie poczyniają sobie coraz śmielej. Depesze przypominają, że obecnie w kraju tym pokoju pilnuje ponad 70 tysięcy żołnierzy koalicyjnych. Jest w tym prawie 20 tysięcy GI-sów i ponad 8300 żołnierzy Jej Królewskiej Mości z Wielkiej Brytanii. Polacy pod względem liczebności znajdują się na 8 miejscu z 1130 żołnierzami. Ogółem w koalicji uczestniczy 38 krajów. Cytowany przez agencję France Presse rzecznik talibów Yusuf Ahmadi zagroził, że, cytuję, Amerykanów przepędzimy z Afganistanu tak samo, jak zrobiliśmy to w latach 80. z Rosjanami. Koniec cytatu.
Taj Mahal i Oberoi Trident, dwa luksusowe hotele w Bombaju, które zostały 26 listopada zaatakowane przez kilkunastu islamskich terrorystów, otworzyły ponownie, ale tylko częściowo, swoje podwoje. Wprowadzono wyjątkowe środki bezpieczeństwa, by ustrzec gości przed niebezpieczeństwem. W wyniku bezprecedensowego ataku terrorystów, którzy wdarli się do obu hoteli oraz rozpoczęli strzelaninę w innych punktach gospodarczej stolicy Indii, zginęło 160 osób, a blisko 300 odniosło rany. Połowa ofiar zginęła właśnie w słynnych i luksusowych hotelach. Walka służb bezpieczeństwa oraz indyjskiego wojska z zamachowcami trwała aż do soboty 29 listopada. Od tego czasu oba hotele były zamknięte. W niedzielę nastąpiło ich częściowe otwarcie, poprzedzone ekumeniczną uroczystością religijną, w której wzięli udział hinduiści, buddyści, wyznawcy islamu, judaizmu oraz chrześcijanie. Pamięć ofiar uczczono minutą ciszy. Hotel Taj Mahal, wizytówka Bombaju, udostępnił ponownie dla gości 268 pokoi w nowym skrzydle tzw. wieży centralnej. Zabytkowa część hotelu, pałac Taj Mahal, mocno zniszczona w czasie walk, wymaga gruntownego remontu, który potrwa jeszcze kilka miesięcy. Remont może potrwać nawet i jeszcze ponad rok. W hotelu Oberoi Trident otwarto jedynie nowsze skrzydło budynku Trident. W hotelach wprowadzono środki bezpieczeństwa, które mają uniemożliwić powtórkę zamachu w przyszłości. Budynku strzegą zawodowi ochroniarze z psami przeszkolonymi do wyszukiwania ładunków wybuchowych. Zainstalowano ponadto bramki do wykrywania metali oraz urządzenia do prześwietlania bagaży. Rząd w Delhi winą za zorganizowanie krwawych zamachów obarcza pakistańskich ekstremistów z ugrupowania Laskhar-e-Taiba.
Tu Paryż Szerefia, to dalszy ciąg wiadomości naszego dziennika. Dzięki Allahowi mogłem przybyć tu, do tej umęczonej stolicy, powiedział po przybyciu do Groznego przewodniczący autonomii palestyńskiej Mahmud Abbas. Na lotnisku spotkał się z prorosyjskim prezydentem Czeczenii Ramazanem Kadyrowem. Abbas przyleciał do Groznego prosto z Waszyngtonu i po krótkiej rozmowie z najważniejszym według Rosji Czeczenem odleciał do Moskwy na spotkanie z prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem. Tymczasem w Izraelu pretendująca do fotela premiera w przedterminowych wyborach, które mają odbyć się 10 lutego, pani Cipi Liwni obiecała, że jeśli tylko zostanie wybrana premierem, to natychmiast rozprawi się z Hamasem. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy udaje się w poniedziałek z wizytą do Rio de Janeiro, aby przewodniczyć posiedzeniu na szczycie Unia Europejska-Brazylia. Będzie to już drugi tego typu szczyt po tym, jak w roku 2007 doszło do spotkania tego rodzaju w Lizbonie za czasów prezydencji portugalskiej. Z bazy kosmicznej w Kourou w Gujanie Francuskiej w nocy z soboty na niedzielę wystartowała rakieta Ariane 5, wynosząc w przestrzeń kosmiczną należące do spółki Eutelsat dwa satelity telekomunikacyjne Hotbird 9 i W2M. Pierwszy z nich zapewni przez co najmniej 15 lat wysoką jakość transmisji radiowych i telewizyjnych programów satelitarnych przeznaczonych dla krajów europejskich, dla północnej Afryki i dla Bliskiego Wschodu. Drugi będzie to samo robił dla subkontynentu indyjskiego. Podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański w Watykanie Benedykt XVI złożył Polakom z okazji Bożego Narodzenia miłości, pojednania, pokoju i dobra. Benedykt XVI życzył Polakom z okazji Bożego Narodzenia właśnie miłości, pojednania, pokoju i dobra. Zwracając się po polsku, papież powiedział: serdecznie pozdrawiam Polaków obecnych tu w Rzymie, w Polsce i w świecie. Ostatnia niedziela Adwentu wprowadza nas w nastrój Bożego Narodzenia. Za kilka dni Wigilia, łamanie się opłatkiem, pasterka, spotkanie z Jezusem Narodzonym. Niech te chwile przyniosą każdemu z was, waszym rodzinom i bliskim miłość, pojednanie, pokój i dobro. Niech Chrystus narodzi się w waszych sercach. Życzę wszystkim błogosławionych świąt, mówił Benedykt XVI w Watykanie. I na zakończenie dziennika posłuchajmy jeszcze informacji na temat tego, co dzieje się z hotelem Lambert na paryskiej wyspie Świętego Ludwika.
Książę Adam Czartoryski przewraca się w grobie. Nad hotelem Lambert, dawną siedzibą księcia Adama oraz najważniejszym ośrodkiem dyplomatycznym i kulturalnym polskiej emigracji po powstaniu listopadowym, zawisło ogromne niebezpieczeństwo. Nowy właściciel, emir z Kataru, chce przerobić hotel Lambert na luksusowy hotel. Poruszenie zapanowało wielkie nie tylko w sercach i w umysłach Polaków, którym tradycja pałacu na wyspie Świętego Ludwika, zakupionego przez familię Czartoryskich, jest ogromnie bliska, ponieważ tworzy część narodowego dziedzictwa. Również miłośnicy Starego Paryża, którzy ani o polskiej emigracji, ani o księciu Adamie Czartoryskim nigdy nie słyszeli, są do głębi poruszeni i ślą listy protestacyjne do mera Paryża. Emir z Kataru kupił w lipcu 2007 roku hotel Lambert za 1,80 milionów euro. Postanowił on zabytkowy pałac, dzieło Louis Levaux, jednego z największych architektów francuskich XVII wieku i projektanta pałacu w Wersalu, zamienić w rodzaj luksusowego hotelu, by użyć najdelikatniejszego sformułowania kojarzącego się z zamiarami katarskiego bogacza. Emir zaplanował budowę wind, instalację w każdym pokoju osobnej łazienki, demontaż znakomitej sztukaterii w sali balowej, zwanej też podobnie jak w Wersalu lustrzaną, oraz boazerii ze wspaniałych schodów. Ponadto emir zamierza zbudować parking w obrębie pałacu, co wiąże się z dewastacją wspaniałego ogrodu wewnętrznego, jednego z najpyszniejszych na wyspie. Francja utrzymuje od wielu lat, to głównie zasługa byłego prezydenta Jacques'a Chiraca, uprzywilejowane stosunki ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Pani minister kultury Christine Albanel, niepokojona przez miłośników Starego Paryża, odrzekła, że, cytuję, w planach przebudowy hotelu Lambert nie dostrzegła żadnego niebezpieczeństwa, ale przyjrzy się ona nim raz jeszcze. Hotel Lambert został kupiony w latach 40. XIX wieku przez rodzinę Czartoryskich. Prawie do końca lat 60. XX wieku hotel Lambert był własnością rodziny Zamoyskich, która odsprzedała go baronowi Rothschildowi. Guy de Rothschild wystawił pałac na sprzedaż. Transakcją zajęła się jedna z renomowanych agencji handlu nieruchomościami na Wyspie Świętego Ludwika. Anons przyciągnął uwagę wizytującego Wyspę Emira z Kataru. Dalszy ciąg nastąpił.
Był to dziennik Radia France International. Słuchają Państwo Paryża. Teraz przed mikrofon zapraszam Piotra Błońskiego z przeglądem francuskich tygodników.
Europa jest możliwa, a to za sprawą Sarkoziego, twierdzi niezmordowany felietonista Le Nouvel Observateur Jacques Gilliard, rzadko łaskawy w opiniach na temat prezydenta. Wschód czy południe? To pytanie jest tytułem komentarza Christiana Makariana w L'Express na temat równoważenia przez Unię Europejską partnerstwem wschodnim partnerstwa śródziemnomorskiego. Zaledwie kilka tekstów wyróżnia się w gąszczu plotek, anegdot, łatwych czytadeł i przedświątecznych zachęt do konsumpcji, które stanowią główną treść tygodników. Wśród niezliczonych notek i artykulików mających ilustrować pompatyczną zapowiedź na okładce L'Express ujawnienia rewelacji mijającego roku, znalazłem jedną, owszem, nieoczekiwaną informację. Na jednym z nagrań wideo z marcowych rozruchów w stolicy Tybetu, Lhasie, rozpoznano jako oficera chińskiej policji uzbrojonego w noże mężczyznę, który z dachu samochodu podsycał manifestację. Nie to jednak jest zdumiewające, wszak komunistyczne władze zawsze stosowały prowokacje. Nie ma natomiast odpowiedzi na pytanie, dlaczego przedstawiciele chińskich władz w Pekinie sami pokazywali i objaśniali to nagranie zagranicznym dyplomatom. Są dwie możliwości. Albo we władzach chińskiej partii ścierają się w kwestii Tybetu przeciwstawne grupy mające równie przeciwstawne koncepcje polityczne, albo też jest to piętrowa manipulacja w celu wmówienia zachodniej opinii publicznej, że taki podział istnieje. Chińska łamigłówka. Wróćmy jednak do Europy. A teraz rendezvous w 2022 roku, zaczyna wspomniany przed chwilą Jacques Gilliard. Bo w kolejce do następnej prezydencji Unii Europejskiej Francja będzie czekać 14 lat. O ile nie więcej, jeśli w międzyczasie do Unii przystąpią Chorwacja, Serbia, Ukraina, Turcja i Bóg wie kto jeszcze. Instytucje, które Europejczycy powołali w Nicei, są nie tylko nieskuteczne, ale ośmieszające, czytamy dalej. Są odzwierciedleniem niemocy upragnionej przez niektóre kraje, takie jak Wielka Brytania czy Niemcy, które narzuciły pierwszeństwo rozszerzeniu Unii przed jej wzmocnieniem. Są też odzwierciedleniem upokorzeń, które egalitarystyczna bigoteria zadaje rozumowi ludzkiemu, kiedy w grę wchodzi narodowe ego. Schyłek Europy nie jest zapisany w gwiazdach, lecz w bezmyślnym uporze narodów, które się na nią składają. Piszę to dziś dlatego, ciągnie felietonista Le Nouvel Observateur, że w ciągu ostatnich 6 miesięcy Nicolas Sarkozy pokazał, że Europa jest możliwa. Niestety, nawet na krótką metę nie pozostanie z tego nic, albo prawie. Można liczyć na to, że następca Václav Klaus, eurofobiczny, ultraliberalny i krzynkę ksenofobiczny Czech, zdusi w pieluszkach to niemowlę, które wydało z siebie pierwszy krzyk. Sarkozy wykorzystał, jeśli można to tak ująć, 3 kryzysy. Irlandzkie nie, wkroczenie rosyjskich wojsk do Osetii Południowej i początek światowego kryzysu gospodarczego. Nie chcę, czytamy dalej, wyolbrzymiać sukcesów. To Irlandczycy zachowali się jak szantażyści. Po latach korzystania z hojnych europejskich subsydiów wytargowali jeszcze napiwek w postaci gwarantowanego fotela komisarza w Brukseli. Jest też taka możliwość, ale to nie jest pewne, że Sarkozy zatrzymał Rosjan akurat w tym miejscu, do którego oni sami zamierzali dotrzeć. Nie dowiemy się tego nigdy. Wreszcie, w walce z kryzysem zadowolono się nałożeniem etykietki europejskiej na narodowe plany gospodarcze. Niemniej nabrała treści sama idea europejskiej polityki gospodarczej, tępiona dotąd przez Anglików, Niemców i samego prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Powinna się z tego radować zarówno francuska lewica, jak i prawica. Zintegrowana Europa jest na dłuższy czas w zawieszeniu. Któż zatem może zarzucać Sarkoziemu, że wzoruje się on obecnie bardziej na De Gaulle'u niż na Delorsie? Pewnie, że jego nieustające samozadowolenie drażni, ale sprawił to, że Francja się szanuje, a Europa idzie naprzód. 12 grudnia, pisze w L'Express Christian Macarian, przywódcy europejscy wyrazili poparcie dla przygotowanej przez Komisję Europejską propozycji Partnerstwa Wschodniego, zastrzegając, że formalnie je zatwierdzą na wiosnę 2009 roku. Partnerstwo to służyć ma umocnieniu więzów między Unią Europejską a 6 byłymi republikami sowieckimi, Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Armenią, Azerbejdżanem i, pod warunkiem demokratyzacji, Białorusią, które otrzymają dzięki temu ambitne ramy procesu zbliżenia do Unii. Oznacza to dla blisko 75 milionów ich mieszkańców perspektywę nowego rodzaju porozumień o stowarzyszeniu, wzmocnioną współpracę polityczną, strefy wolnego handlu, poprawę bezpieczeństwa energetycznego, ułatwienia administracyjne dla podróżujących i wreszcie większą pomoc finansową. Czy jest to rodzaj pełzającego przystąpienia do Unii? Bynajmniej. Partnerstwo jest odpowiedzią na pragnienie tych krajów, by przycumować się do Europy, a dla samej Unii na potrzebę stabilizacji skutecznych rządów i rozwoju ekonomicznego za jej wschodnimi granicami. Sierpniowe wydarzenia na Kaukazie zachęciły Unię do przyspieszenia tego procesu, którego projekt przedstawiły jeszcze na wiosnę Szwecja z Polską. Dołączono dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, to partnerstwo nie ma być rozumiane jako obietnica przystąpienia do Unii. Po drugie, Rosja, która nie chce takiego stowarzyszenia, nie powinna traktować tego partnerstwa jako najnowszej próby odizolowania jej. Rosja, wyjaśnia w nawiasie Macarian, uważa, że Unia Europejska i NATO działają ręka w rękę. Tak więc Ukraina, wśród tych partnerów najbardziej zaawansowana w negocjacjach na rzecz przystąpienia w przyszłości do Unii, będzie musiała się pogodzić z jego oddaleniem, a Gruzja zrozumieć, że Europa nie może jej dać nic ponadto, a w każdym razie nie uczestnictwo w NATO. W każdym razie widać wyraźnie, na kilka dni przez prezydencję czeską, że Partnerstwo Wschodnie jest repliką środkowej Europy z poparciem Niemiec na wielki, ale bardzo już okrojony francuski projekt Partnerstwa Śródziemnomorskiego. Do snu o Gibraltarze wkradła się logika Morza Kaspijskiego, konkluduje te wywody Christian Macarian, który, dodam, na samym wstępie uprzedza, że dlatego podejmuje ów temat, że L'Express w ogóle o tym wcześniej nie wspominał. Z ploteczek wybieram do tego przeglądu artykuł z Le Point pod tytułem Miliarderka i faworyt. Miliarderka to najbogatsza Francuska. Fortunę 86-letniej Liliane Bettencourt oceniano w 2008 roku na 17 miliardów euro, czy też 22 miliardy dolarów. Zresztą udziały w różnych spółkach zapewniają jej dopływ około miliona dolarów dziennie. Na liście Forbesa najbogatszych na świecie osobistości znalazła się ona na 17 miejscu. Jest ona córką i spadkobierczynią założyciela firmy L'Oréal, obecnie największej na świecie firmy kosmetycznej. Kieruje też fundacją swojego imienia. Faworyt to François-Marie Bagnier, lat 62, autor kilku powieści i niepośredni fotograf, w paryskich kręgach elitarnych znany od końca lat 60. jako cieszący się wielkim powodzeniem Playboy. Poznali się oni jeszcze w 1987 roku, ale dopiero przed 7 laty pani Bettencourt zaczęła obsypywać swojego znajomego prezentami. Nie byłoby w tym nic niezwykłego. Ale wartość wszystkich darów, czy to czeków, czy papierów wartościowych, czy dzieł sztuki, ocenia się na blisko miliard euro. Wzbudziło to zrozumiały niepokój córki, która złożyła do sądu skargę o wykorzystywanie przez Baniera starszej pani, której zdrowie pozostawia coraz bardziej do życzenia. Decyzje przyspieszyły zaraz po śmierci męża pani Bettencourt w 2007 roku pogłoski o zamiarze adopcji przez nią Baniera. Dochodzenie pozwoliło ustalić, że największych darów do 200 milionów euro jednorazowo starsza pani dokonywała w okresach, kiedy była poważnie chora, do tego stopnia, że nie bardzo rozpoznawała swoich współpracowników. Ale ktoś pomyślał o zabezpieczeniu. Do aktu darowizny dołączone są świadectwa lekarskie z zapewnieniem o dobrym zdrowiu psychicznym. Według zeznań bardzo wielu osób z otoczenia, relacje Baniera i miliarderki są dalekie od idylii. Bywał on uroczy, ale bywał też brutalny, bez wahania żądając pieniędzy i robiąc awantury o każde spóźnienie. Dodajmy, że pani Bettencourt każdorazowo pokrywała także podatek od wzbogacenia się swojego podopiecznego. Poza okresami choroby jest ona jednak najzupełniej przytomna i zdecydowanie broni swoich decyzji. Hojność nie wymaga wzajemności, tłumaczyła ostatnio w wywiadzie dla Figaro Magazine. Kiedy wiele się otrzymało, lubi się też obdarowywać innych. Sędziemu oświadczyła na piśmie, że wszystkich darów dla Baniera dokonała w obecności notariusza i przy pełnej świadomości swych czynów, a ich wartość sama w sobie znaczna pozostaje w proporcji do jej sytuacji majątkowej i innych darów, choćby dla fundacji. Liliane Bédancourt interweniowała osobiście u Sarkoziego, próbując powstrzymać śledztwo. Oczywiście nie wyraziła zgody na sugerowane przez sędziego badanie lekarskie. Powołani przezeń eksperci musieli ograniczyć się do badania dokumentów i odpytywania służby. Przy czym okazało się, że pracownicy, którzy jakoś się Banierowi nie podobali, dawno zostali zwolnieni z pracy. Eksperci orzekli na tych podstawach, że podejrzewają prawdopodobne psychiczne osłabienie i podatność na uzależnienie. Czekamy na następną odsłonę.
RFI. Radio France Internationale.
W bok od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kubor.
Po 4 latach prac remontowych podjętych przez władze miasta, Międzynarodowe Muzeum Perfumerii w Grasse otworzyło swe podwoje dla zwiedzających. Całkowity koszt inwestycji 11 300 000 euro, ale opłacało się. To chyba największa na świecie placówka publiczna, dająca tak wyczerpujący obraz historii i produkcji perfum, będących symbolem luksusu i radości życia. Musée International de la Parfumerie powstało w roku 1989. Założono je na południu Francji, w regionie Prowansja-Alpy, Lazurowe Wybrzeże, w mieście Grasse, znanym jako kolebka luksusowej perfumerii. Jeszcze w średniowieczu Grasse było wiodącym ośrodkiem garbarskim. Tutejsze wyroby skórzane wędrowały do Genui i Pizy, z którymi francuskie miasto łączyły więzi handlowe. Choć produkty z Grasse cieszyły się uznaniem modniś, nie podobał im się ich brzydki, surowy zapach. Pewien garbarz z Grasse nazwiskiem Molinard wpadł na pomysł nasycenia wyrobionej skóry pachnidłem. Wykonane z perfumowanej skóry rękawiczki powędrowały na dwór Katarzyny Medycejskiej, gdzie odniosły wielki sukces. Do końca XVII wieku Grasse było europejskim ośrodkiem wyrobu perfumowanych skór. Konkurencja Nicei sprawiła, że ostatecznie miasto przerzuciło się wyłącznie na przemysł pachnideł. Okoliczne pola lawendowe, gaje oliwkowe, mirt, jaśmin, róża i kwiat pomarańczy dostarczały esencji kwiatowych. Wielka rewolucja francuska zrujnowała producentów pachnideł, ale upodobanie do perfum pozostało. Perfumeria czasów współczesnych zapoczątkowało pod koniec XIX wieku wynalezienie esencji syntetycznych. W latach XX XX wieku francuski przemysłowiec François Coty, ojciec nowoczesnej perfumerii, spotkał w Grasse producenta wyrobów szklanych René Lalika, który zaprojektował dla niego pierwszy flakonik, a niedługo potem Coco Chanel wylansowała modę na bogate, pudrowe perfumy. Do dziś perfumeria stanowi główne źródło dochodów miasta. Produkowane są surowce, produkty chemiczne, esencje syntetyczne. 60 firm z całego świata zatrudnia 3,5 tysiąca pracowników. 10 tysięcy mieszkańców Grasse jest mniej lub bardziej związanych z zawodami perfumeryjnymi. Niektóre marki, jak Chanel, mają w Grasse własne uprawy jaśminów i róż. Perfumy mają wpływ terapeutyczny, estetyczny, rytualny, magiczny, erotyczny. Mają też swoją historię. Wszystkie te aspekty ukazane zostały w poszczególnych salach muzeum w Grasse. W ciągu wieków esencje i kadzidła zapachowe wielbiły moc bogów, wypełniały poświęcone im świątynie, ułatwiały drogę do ludzkich siedzib i sypialni. Początki perfum sięgają 7000 lat przed naszą erą. Wydaje się, że ich kolebką był Bliski Wschód. To tam znaleziono najstarsze przedmioty przeznaczone do przechowywania pachnideł i kosmetyków. Basen Morza Śródziemnego, Egipt, Afryka Północna i Czarna Afryka, Oceania, Chiny, muzeum pomyślane zostało tak, by ukazać zarówno poszczególne okresy rozwoju przemysłu perfumeryjnego, jak i strefy geograficzne. Twórcą Międzynarodowego Muzeum Perfumerii w Grasse jest francuski architekt Frédéric Jung, absolwent Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych i Przemysłu w Strasburgu z 1981 roku, który kontynuował naukę w kalifornijskiej uczelni UCLA. Ma na swym koncie wiele prestiżowych realizacji, tudzież nagród międzynarodowych i jest wykładowcą w Państwowej Szkole Dróg i Mostów w Marne-la-Vallée. Muzeum jego projektu objęło XIX-wieczny pawilon byłej fabryki perfum, pozostałości po XIV-wiecznych budynkach klasztornych dominikanów, dziedziniec honorowy pałacu Pontevez oraz kamienicę Pellissiera, gdzie odbywają się wystawy czasowe. Ten różnorodny kompleks spajają w całość wielopoziomowe ogrody i tarasy. Na 3,5 tysiącach metrów kwadratowych nowej powierzchni zgromadzono 50 tysięcy eksponatów. Prócz ekspozycji stałej odbywają się, jak powiedzieliśmy, wystawy czasowe, jak również konferencje i pokazy. Dogodne miejsce znalazły zbiory biblioteczne i archiwa. Wszędzie króluje światło i szklane przestrzenie. Międzynarodowe Muzeum Perfumerii w Gaz pomyślane zostało na skalę XXI wieku. Telefon, adres i stronę internetową Muzeum w Gras znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.rfi.fr/po-polsku.
Adossé à un chêne liège, je descendais quelques arpèges en priant Dieu, Bouddha, que sais-je, est-ce que tu penses à nous un peu? Le monde est aux mains de stratèges, costume noir, cravate beige, turban blanc comme la neige, qui joue de bien drôles de jeux. Il y a dans nos attelages des gens de raison, de courage, dans tous les camps, de tous les âges, dont le seul rêve est d'être heureux. On a dressé des cathédrales, des flèches à toucher les étoiles, dit des prières monumentales. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Êtes-vous là, êtes-vous proche ou trop loin pour entendre nos cloches? Gardez-vous les mains dans les poches ou est-ce vos larmes quand il pleut? D'en haut de vos très blanches loges, les voyez-vous qui s'interrogent? Millions de fourmis qui pataugent, la tête tournée vers les cieux. Sommes-nous seuls dans cette histoire, les seuls à continuer à croire? Regardons-nous vers le bon phare où le ciel est-il vide et creux, adossé à un chêne liège, pris comme dans les fils d'un piège. Je descendais quelques arpèges, je n'avais rien trouvé de mieux.
kolejnym numerze zeszytów historycznych, który się właśnie ukazał w Paryżu, rozmawiam z redaktorem Jackiem Krawczykiem. W tym numerze mamy bogaty przedział historyczny od pierwszej wojny po właściwie po lata 90.
Tak, ten numer, jesienny numer, doskonale odpowiada kolejnym rocznicom, rocznicy zakończenia I wojny światowej i rocznicy rozpoczęcia rozmów, przygotowań do rozmów Okrągłego Stołu. W związku z tym numer otwiera duże omówienie, przedstawienie jednej z ważniejszych bitew polskich, pierwszej Brygady Legionów, która się odbyła w grudniu 1914 roku, bitwy pod Łowczówkiem, a numer zamyka z kolei bardzo ciekawe i interesujące wspomnienie młodego 15-16-letniego człowieka, Klemensa Wondołowskiego, który jako poddany cesarza Rosji zaangażował się do wojska, usiłował wstąpić do wojska i walczyć w czasie I wojny światowej. Wspaniałe wspomnienia opisujące jego drogę przez Niemcy, Holandię, Anglię do Francji i powrót do Polski w 1919 roku.
A pomiędzy artykułami o I wojnie światowej jest na przykład duże opracowanie Przemysława Żukowskiego o pracownikach i absolwentach Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy służyli w polskiej dyplomacji w okresie 1918-1945. Bardzo zresztą zabawny sposób podawania informacji łącznie z ocenami.
Polska dyplomacja tworząca się świeżo po uzyskaniu niepodległości potrzebowała doświadczonych ludzi i niewątpliwie Uniwersytet Jagielloński był taką kuźnią, z której polska dyplomacja czerpała najlepsze kadry. Artykuł przedstawia sylwetki 37 pracowników i absolwentów, ludzi związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim, którzy w latach 1918-45 współtworzyli polską dyplomację. O tyle interesujący artykuł, że autor sięgnął, pan Przemysław Żukowski, sięgnął do materiałów archiwalnych, próbując odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie szkoły kończyli, z jakimi wynikami kończyli przyszli polscy dyplomaci. Ja ze prawdziwym wzruszeniem czytałem biogram Rogera Raczyńskiego, przyjaciela redaktora Giedroycia, który poprzez prywatne gimnazjum ojców jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem przeszedł przez Uniwersytet Jagielloński. Czytam jego wyniki ze świadectwa maturalnego. Język polski dobry, język niemiecki dobry, historia i geografia dobry, dzieje ojczyste bardzo dobry, matematyka bardzo dobry, nauki przyrodnicze, historia naturalna celujący, fizyka bardzo dobry i tak dalej, i tak dalej.
Ale czy wszyscy dyplomaci mieli takie oceny wspaniałe?
No nie, oczywiście, że nie. Natomiast fascynujące jest porównanie losów tych ludzi z ocenami maturalnymi, z ich świadectwami maturalnymi. Zachęcam Państwa do lektury, dlatego że to jest taka rzadko już spotykana w historiografii próba sięgania do dalekiej genealogii, biografistyki bardzo daleko posuniętej.
Stały bywalec na łamach zeszytów historycznych, Krzysztof Tarka, tym razem zamieścił artykuł Każda Polska jest Polską naszą.
Wiele lat temu umówiliśmy się z profesorem Tarką, że będzie próbował spojrzeć na losy polskiej emigracji politycznej nie w sposób lustratorski, ale będzie próbował odpowiedzieć na pytanie, jakie wyzwania, z jakimi wyzwaniami się zmierzali polscy emigranci, jak odpowiadali na te wyzwania i jak się ustosunkowywali do tego, co się w Polsce dzieje. Artykuł przedstawia skomplikowane dosyć losy Tadeusza Borowicza, jego podróże do Polski i próby osaczenia go przez polskie służby specjalne. I on wpisuje się w tę serię artykułów, które regularnie na łamach zeszytów historycznych są publikowane. Zapowiadam Państwu kolejne materiały. To nie jest lustracja polskiej emigracji, ale to jest próba spojrzenia na te wszystkie wyzwania, z którymi się ta polska emigracja, poszczególni działacze polskiej emigracji musieli zmierzyć.
Jan Skurzyński opisuje ciekawy dosyć okres, jesień 1988 roku, gdy rządy w Polsce objął Rakowski. Gra na przeczekanie, tytuł brzmi tego artykułu.
Obszerny artykuł próbujący pokazać, w jaki sposób po strajkach letnich 1988 roku władze w Polsce doszły do wniosku, że coś trzeba z tym zrobić, trzeba się próbować dogadać z opozycją. Pokazuje kolejne przypływy i odpływy nadziei na rozpoczęcie rozmów, wszystkie uwarunkowania tego, warunki okrągłego stołu. Myślę, że dobrym podsumowaniem tego artykułu jest cytat z dzienników politycznych niedawno zmarłego Rakowskiego, który pisał: coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że system, który po II wojnie światowej powstał w Polsce, przegrał w skali historycznej. Trzeba go zastąpić innym, po prostu wydajniejszym. Powstaje jednak pytanie, czy mogą to uczynić ci, którzy go zbudowali. Mam co do tego poważne wątpliwości.
Paweł Libera w ostatnim numerze Zeszytów Historycznych zamieścił kolejny artykuł na temat Józefa Łobodowskiego. Rozmawiam z autorem. Dlaczego właściwie Łobodowski pana tak interesuje?
Moje zainteresowanie Łobodowskim zaczęło się kilka dobrych lat temu, kiedy odwiedziłem inżyniera Michała Chłaskę. To było w latach 90. Mieliśmy wziąć jakieś książki do Biblioteki Polskiej dla Polskiej Szkoły w Paryżu. Przekładając te książki, pan Chłasko mówi: a ta jest jakaś nieciekawa, Łobodowski, z takim dziwną karykaturą Stalina. Ja mówię: ale kim był ten Łobodowski? On mówi: a taki Ukrainie. I od tego się zaczęło.
Od tego się zaczęło. Trzeci artykuł w tej chwili w zeszytach się ukazuje, prawda?
Teraz jest trzeci, ale tego będzie, mam nadzieję, trochę więcej. Jest to postać znana, ale źle znana. Łobodowski od kilku dobrych lat funkcjonuje jako świadomości, powiedzmy, przynajmniej tej bardziej oświeconej warstwy w Polsce, ale niestety funkcjonuje jako rodzaj takiego dziwnego, staroświeckiego poety, raczej nieudanego, i chuligana, pijaka, w takim dziwnym kontekście, podczas gdy w rzeczywistości była to bardzo ciekawa i właściwie całkiem inna postać. Łobodowski miał bardzo duże zaangażowanie polityczne, miał swoje przekonania i umiał o nie walczyć.
Czy to jest jakiś rodzaj misji, żeby przybliżyć Polakom postać Józefa Łobodowskiego, nieznanego, źle znanego?
Misji? Nie, raczej nie misji, po prostu pasji.
Pan prowadzi badania zarówno w Polsce, jak i we Francji. Jak to się odbywa? Czy to jest łatwa sprawa prowadzić takie badania w archiwach we Francji?
To jest bardzo złożone pytanie. Właściwie jest to z jednej strony dosyć trudne, ponieważ Łobodowski już ma swoją biografię. Powstało na jego temat co najmniej kilka książek. Tak więc w pewnym sensie idę po utartym tropem. Tylko problem polega na tym, że nikt z tych autorów jeszcze nie korzystał właściwie z prawdziwej dokumentacji. Wszystkie książki opierano właściwie na podstawie jego wywiadów czy jakichś fragmentów wspomnień, które zamieszczał w pasie emigracyjnej. Ja natomiast staram się sięgnąć do dokumentu. Czyli jeżeli wiem, że Łobodowski na przykład był oskarżony i sądzony w którymś roku, to staram się dotrzeć do tych akt, sprawdzić, zweryfikować to, co on mówi. I to jest czasami pasjonujące, ponieważ ostatnio dowiedziałem się, że Łobodowski rzekomo miał skończyć licencjat z filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Tak jeszcze wspominał Giedroyciowi w latach 50. No, w rzeczywistości akta tego nie potwierdzają.
Ten odcinek dotyczy wędrówki na południu Francji pomiędzy 1940 a 1941 roku, pomiędzy jednym pobytem w więzieniu i drugim pobytem w więzieniu. Józefa Łobodowskiego oczywiście.
Dokładnie tak. No to jest bardzo... Właściwie najciekawszy był początek tego jego pobytu we Francji, ponieważ ledwo w tej Francji się pojawił, już wpadł znowu jak... To była postać dosyć zadziorna, miał taki niepokorny charakter. Łobodowski popadł najpierw w konflikt z profesorem Kotem, później w dziwny sposób został złapany podczas przechodzenia przez mur. Proszę sobie wyobrazić, było to którejś nocy 21 lutego, jeżeli dobrze pamiętam, 40 roku w Paryżu. Godzina policyjna, północ, patrol żandarmów napotyka dwie postaci, z których jedna siedzi okrakiem na murze okalającym garść koszary wojskowe. Druga postać podtrzymuje tą od dołu. Tą postacią na górze był Łobodowski, który twierdził, że wspiął się tam, żeby zobaczyć, jaka jest ulica. Łobodowskiego bardzo szybko zamknięto, oskarżono o działalność szpiegowską. Zajmowali się nim właściwie trzeba podkreślić, że najpierw wywiad cywilny francuski nie był w stanie sobie z nim poradzić. Odesłano go w ręce specjalistów od spraw komunistycznych. I tutaj przy okazji tej sprawy udało się wyjaśnić kilka bardzo ciekawych sformułowań. Wszyscy twierdzili, że Łobodowski został zatrzymany za ulotki pisane w języku ukraińskim. Otóż nieprawda. Ulotki te rzeczywiście pisał. Były publikowane w jednym z wcześniejszych numerów zeszytów historycznych, ale tym razem został zatrzymany właściwie z powodu takiego niesfornego zachowania. Jego przyjaciela bardzo szybko wypuszczono. W przypadku Łobodowskiego śledztwo trwało o wiele dłużej. Po skończeniu śledztwa właściwie wydostał się też w trochę dziwny sposób z więzienia wojskowego już na południu Francji i tam właśnie zaczęła się tego dziwna wędrówka.
Ale tutaj pozostawiamy czytelnikom zeszytów historycznych odkrycie tej wędrówki. Kiedy kolejny odcinek w następnych zeszytach?
Trudno powiedzieć, ponieważ jest to praca, która wymaga, że tak powiem, pogłębiania tego tematu od dłuższego czasu. I w zależności od tego, czy uznaje, że jest wystarczająca ilość informacji, wtedy dopiero się tam do pisania.
Dziękuję.
A nie wiem, co uda się znaleźć.
Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję.
RFI. Radio France Internationale.
Copain d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Wigilia za pasem, więc chociaż tradycyjnie kolędy śpiewa się dopiero 24, ja proponuję Państwu już dzisiaj wysłuchanie kilku francuskich gwiazdkowych piosenek. Jedną z najsłynniejszych jest na pewno Petit Papa Noël. Powstała ta piosenka w 1946 roku, została napisana przez Henri Martinetta ze słowami Raymonda Vinci. Do najsłynniejszych jej wykonawców należą na pewno Dalida i Tino Rossi.
C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit papa, tu descendras du ciel avec des jouets par milliers. N'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. mon petit soulier. Petit papa
Petit Papa Noël to piosenka, która stała się jedną z najbardziej znanych i popularnych francuskich kolęd. Wielu twórców próbowało napisać piosenki gwiazdkowe, zdecydowanie nie można ich nazwać kolędami. Jednym z nich był Charles Trenet. Jego pastorałki są, tak jak zdecydowana większość jego twórczości, radosne, melodyjne, czasem nawet skoczne. Można znaleźć jednak i bardziej melancholijne, bardziej poważne. Takie na przykład jak La plus belle nuit.
La plus belle nuit depuis la nuit des temps, c'est la nuit de Noël, la nuit d'un pauvre enfant, de Jésus, fils de Dieu, descendu sur la terre pour que les cœurs anxieux ne soient plus solitaires. Pour que la paix du monde arrive qu'ici-bas, l'espoir, la charité viennent guider nos pas aux joies de Bethléem. Merci pour ta lumière qui change en un seul jour la face de la terre. Ouvriers du Seigneur, parmi les ouvriers, ne quittant ton travail que pour aller prier. Mon Dieu de Nazareth, à l'enfance tranquille, Jésus, tu vas grandir, humble, doux et docile. La maison de ton père et le temple de Dieu, c'est là que tu promets le royaume des cieux à ceux qui te suivront, et qu'enfin tu pardonnes en mourant sur la croix tous les péchés des hommes.
Salskie Boże Narodzenie jest niewątpliwie zjawiskiem wyjątkowym i ze względu na słynne szopki, i na dekoracje, i na tradycje wreszcie, które tutaj są przechowywane znacznie bardziej pieczołowicie niż w wielu innych regionach Francji. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy tego regionu z dumą to podkreślają. Jésus est né en Provence. Jezus urodził się w Prowansji, śpiewał Robert Mira, rodem z południa. W chwili nagrywania tej piosenki w 1970 1933 roku, miał 14 lat. Później nagrał jeszcze kilka płyt z utworami gwiazdkowymi, ale to ta pierwsza zrobiła największą furorę.
Entre Avignon et les Saintes-Maries, Jésus est né en Provence. C'est un berger qui me l'a dit. Dans le midi de la France, sous la il m'a dit qu'un olivier avec ses branches lui avait fait comme un tapis. Et puis la brebis blanche qu'il y avait auprès de lui sentait le thym et la lavande des montagnes de mon pays. Peut-être n'est-ce qu'une légende, on blague un peu dans le midi.
Gwiazdy piosenki chętnie śpiewają kolędy i pastorałki. Niektóre z nich nawet je piszą. Posłuchajmy na zakończenie, jak gwiazdkę uczcił w 1973 roku ówczesny idol młodzieży, któremu zresztą do tej pory nie brak wielbicieli. Johnny Holiday i Noël Interdit.
Jamais cru
to już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
La nuit dans sa chaumière, près du hameau, un garde son troupeau. Le ciel brillait d'une vive lumière. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. Il se mit à chanter, je vois l'étoile du berger. Lequel leur dit la vieille vient d'accoucher. Sous leur heure de minuit, voilà, voilà ce que l'ange a prédit. Sous leur heure de minuit, voilà, voilà ce que l'ange a prédit.
Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.